Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Święta, święta i po świętach. Mój wnuczek Jakub skomentował krótko. Piękna pogoda, tysiące samochodów z nadmorza wczoraj po południu, kolejki w Kijewie. Miłej pracy, Ryszard z Płoni do nas napisał. Dziękujemy panie Ryszardzie i kłaniamy się panu oraz wszystkim innym słuchaczom. Już po świętach rzeczywiście, wtorek, 2 kwietnia. Mam nadzieję, że spotykamy się w komplecie. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Telefony niezmienne 510-37-32 to czujny i do studia 510-37-36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Kwiecień brzmi nieźle. Kwiatów coraz więcej, rzeczywiście wszystko zaczyna kwitnąć, a nawet już niektóre przekwitają, bo tak wcześniej przyszła wiosna, teraz lekkie ochłodzenie, a potem jak słyszeliśmy od Elżbiety Bieleckiej w prognozie pogody nastąpi ocieplenie. I bardzo dobrze, byleby tylko dużo też deszczu padało, żeby wszystko rosło i się rozwijało. O czym dzisiaj? Dzisiaj wrócimy do tego, co było przed świętami, bo ekoporty były zamknięte w piątek i w sobotę. Robimy porządki, kończymy remonty, no i potem chcemy zawieźć to, co po remoncie zostało do ekoportów. I tutaj smutny zawód, sytuacja nieciekawa, no bo te ekoporty były po prostu zamknięte. Uważamy, że nie powinno to być tak zorganizowane, żeby wszystkie ekoporty były nieczynne. Przynajmniej 2 z tych kilku, które mamy w Szczecinie, powinny być otwarte przed wszystkimi dniami świątecznymi. Zresztą to nie pierwszy raz, gdy mamy te ekoporty zamknięte. Na przykład w 2022 roku było tak, że 11 listopada wypadał w piątek, więc w sobotę te ekoporty były także nieczynne i wielu odjechało z kwitkiem, albo niestety niektórzy pewnie wyrzucili te swoje śmieci tam, gdzie tego robić nie powinni. To jeden z naszych tematów, ale zaapelujemy także około 12.40 do seniorów. Uważajmy na leki, gdy zażywamy wiele preparatów naraz, bo leki wchodzą ze sobą w interakcję. Mogą także szkodzić. No i my zapytamy naszego eksperta, jak mądrze brać leki, bo generalnie przepisane lekarstwa brać trzeba. Jak to robić bezpiecznie dla naszego organizmu, żeby zamiast pomóc przypadkiem sobie nie zaszkodzić. Ale wcześniej o 12.30 zajrzymy do naszych kolei państwowych. Jedna z brytyjskich gazet opublikowała ranking europejskich kolei. No i pytanie, jak się plasuje w tym zestawieniu nasza kolej? Co o niej napisali brytyjscy dziennikarze, a co mówią nasi pasażerowie. To także jeden z naszych tematów. A teraz jeszcze takie poświąteczne remanenty. Jak tam było w Kołobrzegu?
Dzień dobry, Adam z Kołobrzegu. Chciałbym porzucić problem mieszkańców Kołobrzegu, gminy Kołobrzeg i wszystkich przyjeżdżających na święta wielkanocne, konkretnie 2 dzień świąt. Zostaliśmy bez opieki medycznej, tak zwanego SOR-u. Trzeba było udać się do najbliższych dużych miast, typu Białogard, Gryfice, Koszalin. Nie było SOR-u w Kołobrzegskim szpitalu. Możliwe, że ciekawy temat. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
A pewnie, że ciekawy temat, powodujący co najmniej spory dyskomfort u tych, którzy byli w Kołobrzegu. Sprawdzamy, jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami szpitala w Kołobrzegu, no i mamy nadzieję zaprezentować ich stanowisko, chociażby jutro w czasie reakcji. Czy to chwilowe, czy tak już będzie zawsze, że SOR nie będzie otwarty dla osób, których nie przywiozą karetki, tylko sami się na nim pojawimy? Na ten temat jutro bądź w następnych wydaniach czasu reakcji czekamy na odpowiedź dyrekcji szpitala w Kołobrzegu, a teraz będzie o zakupach. W sobotę wiele sklepów było jeszcze czynnych, przynajmniej do godziny 15 czy 16. Potem te pojedyncze, nieliczne placówki były czynne. W niedzielę był kłopot z handlem. W poniedziałek już było lepiej. Wiele placówek z takim płazem w nazwie była już otwarta, ale okazuje się, że i tak mamy bardzo dobrze i tych dni handlowych, chociażby przed świętami, czy też poza świętami, mamy bardzo, bardzo dużo.
Mirosław ze Szczecina, nam wszystko przeszkadza. W Norwegii mam rodzinę. Czwartek, piątek wszystko pozamykane, bo to jest wielkie święto. W sobotę delikatnie sklepy otwarte, ale krótko, żeby tam ludzie mogli coś dokupić. I niedziela, poniedziałek jest wolne. można żyć tak, można bez zakupów święta, bo u nich najważniejsze święta to właśnie piątek, czwartek, a nie lany poniedziałek. A my jeszcze domagamy się, czy to ci politycy chcą, żeby jeszcze niedziele były pracujące. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Jest już gotowy projekt takiej ustawy, która ma wprowadzić co drugą niedzielę handlową, ale nawet sami właściciele dużych sieci handlowych chociażby nie patrzą już życzliwie na taki projekt, ponieważ okazuje się, że nie ponieśli dużych strat z powodu tego, że niedziel handlowych jest niewiele w roku i wszystko już im odpowiednio funkcjonuje, pracownicy także są zadowoleni, więc czy będzie powrót do chociażby co drugiej niedzieli handlowej, już nie mówię o wszystkich. Nic na to nie wskazuje, ale pożyjemy, zobaczymy, wszystko w rękach naszych parlamentarzystów. Ale a propos jedzenia, warto pamiętać o jadłodzielniach, chociażby w Stargardzie czy w Świnoujściu, no i w Szczecinie oczywiście. Jadłodzielnie to takie miejsca, gdzie możemy przynieść żywność, która nam po świętach została, z wyjątkiem alkoholu. Należy ją ładnie zapakować, opisać, kiedy została wytworzona, że była dobrze przechowywana, że jest jeszcze świeża, to znaczy do zjedzenia. No i naprawdę takie szafki jadłodzielnicze to jest świetna sprawa. Mamy jadłodzielnie w Szczecinie przy Żółkiewskiego 4 chociażby, przy Władysława Łokietka 22, przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód, przy ulicy Świętego Ducha 2, to jest przystanek bus Stare Miasto, przy Wielkopolskiej 32, przy Marii Konopnickiej 13, przy Szczecińskiej 12, nad Odrą 18, przy ulicy Kwiatowej, przy skrzyżowaniu z Okulickiego i rondo na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i 9 Maja, to na Pomorzany. Wszystkie informacje możemy znaleźć na jadłodzielnia.szczecin.pl. No i w swojej okolicy warto poszukać takich jadłodzielni. Jeżeli ich nie ma, to warto takie jedzenie opisać, hermetycznie zapakować i postawić gdzieś w widocznym miejscu, gdzie przechodzi dużo osób. Może ktoś się skusi, a potrzebujących nie brakuje. To jest czas reakcji, 12.13. Teraz jeszcze a propos jedzenia, to tak w ferworze przedświątecznych zakupów chyba słuchacz zatelefonował.
Witam, nazywam się Marcin. Chciałem takie coś przekazać, żeby ludzie uważali. Pytam się tego pana, czy sardynki są świeże, bo moje dzieci uwielbiają jeść sardynki takie chrupiące. Powiedział, że tak. Przyjechałem do domu, to otworzyłem tą paczkę. One się normalnie smród, jaki może być. Chciałem też przekazać, że ja jeżdżę po Europie i widziałem dużo owoców morza i wszystkich takich rzeczy. Też się dziwiłem, że te sardynki akurat trafiły do Szczecina. I proszę o zajęcie się tą sprawą.
Dziękujemy. Bardzo prosimy jeszcze raz, żeby pan zadzwonił i dokładnie powiedział godzinę, gdzie pan kupił, to my wiemy. Nazwy sklepu na razie nie podajemy. Ale tak, w hipermarketach mamy stoiska z rybami. Ja przestałem tam kupować ryby. Nie wiem jak nasi słuchacze, ale parę razy natknąłem się na nieświeże produkty, tak jak pan właśnie trafił. No i szukam ryb gdzie indziej. Nie jest to często łatwe, zwłaszcza jeżeli chodzi o świeże ryby, ale w hipermarketach ryb już nie kupuję. A do tej sprawy powrócimy, gdyby pan dokładnie opisał, który to był sklep, przy jakiej ulicy i dokładną datę, godzinę zakupów, to będziemy interweniowali w biurze prasowym danej placówki. 12.14 to jest czas reakcji. Nie wiem, czy już mamy gościa, bo przydałby się gość już na naszej antenie. I w takim razie będziemy rozmawiać o ekoportach. Ekoporty to miejsca, które od kilku lat funkcjonują w naszych miastach i wpisały się w pejzaż Szczecina. Nie wyobrażamy sobie teraz właściwie remontu bez tego, żeby do ekoportu odwieźć poremontowe odpady chociażby, czy stare meble, kanapy, panele. No i wiele osób przed świętami postanowiło odświeżyć swoje mieszkania, gruntownie posprzątać, nawet wyremontować. No i te osoby pocałowały klamkę. Przypomnijmy, jak to wyglądało w telefonie naszego słuchacza, który emitowaliśmy w przedświąteczny piątek.
Mariusz z tej strony, dzwonię z Prawobrzeża. Podjeżdżam pod kolejny ekoport. Okazuje się, że wszystko dzisiaj pozamykane. Wydaje się bez uprzedzenia. Jestem słuchaczem waszego radia, więc pewnie bym wyłowił. Podjeżdżają ludzie dziś i 30 zamknięte. myślę, że to jest dobry temat do dyskusji z Urzędem Miasta. Dzięki, pozdrawiam.
To jest bardzo dobry temat do dyskusji z Urzędem Miasta i na telefon na razie, na rozmowę wstępną jestem umówiony z panią Janną Łądką z Urzędu Miasta Szczecin. Póki co wysłaliśmy w piątek do Urzędu Miasta zapytanie, dlaczegoż to w piątek i w sobotę ekoporty w Szczecinie były zamknięte. Lakoniczny komunikat ukazał się na stronie ekoportów. Z powodów organizacyjnych w dniach 29-30 marca wszystkie ekoporty będą nieczynne. I tu bez kropki, właściwie przejście od razu gładko do życzeń. Życzymy wszystkim spokojnych, rodzinnych i wesołych świąt Wielkiej Nocy i mokrego dyngusa. Oby, mam nadzieję, że były one spokojne, ale dla tych, którzy nie wiedzieli, co zrobić z odpadami poremontowymi, to mógł być spory problem. Przy naszym telefonie pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy podzieli pani mój pogląd, ale mnie się wydaje, że przed świętami, przed dniami wolnymi często robimy porządki, często robimy remonty i wydaje mi się, że w tak dużym mieście jak Szczecin, gdzie mamy kilka ekoportów, co najmniej dwa z nich przed świętami dobrze byłoby, gdyby były otwarte, bo nadal mamy problem spory z tymi takimi dzikimi wysypiskami śmieci.
Tak, ja myślę, że macie państwo w Szczecinie sporo takich punktów, gdzie rzeczywiście można te odpady przywozić. Ja myślę, że tak jak tutaj też trochę wcześniej rozmawialiśmy, że trochę zawiodła jednak komunikacja, tak? Bo z tego, co usłyszeliśmy, to ciężko było dostać się do takiej informacji właśnie, jak to będzie funkcjonowało przed świętami. Mieszkańcy czekali i chcieli oddać właśnie te swoje odpady, a z drugiej strony słyszymy, że no jest to decyzja dyrektora, który po prostu w ramach tego, że pracownikom przysługuje dzień wolny, który odbierają za weekend, zdecydował, że to się wydarzy w piątek. Więc myślę sobie, że warto by tu było rzeczywiście nawiązać jakąś rozmowę z przedstawicielami urzędu i przedstawicielami tych punktów selektywnej zbiórki odpadów, właśnie po to, żeby w przyszłości lepiej informować po prostu mieszkańców, jeżeli będą jakieś punkty otwarte, to które, w jakich godzinach. I myślę sobie, że wtedy tak jak tutaj pan słuchacz mówił, że nie byliby po prostu rozczarowani taką sytuacją.
Nie byliby rozczarowani, a przecież można, dbając o pracowników, którym należą się dni wolne, nikt tego nie neguje, zrobić tak, że na przykład część ekoportów byłaby zamknięta przed świętami, a część otwarta i potem odwrotnie. Po świętach te, które pracowały przed świętami, będą zamknięte, a otwarte te, które nie pracowały. Wydaje się, że dla chcącego nic trudnego, więc tak jak powiedziałem, będziemy na ten temat rozmawiać z Urzędem Miasta i prosić, żeby takie sytuacje nie miały już miejsca, bo już się tak zdarzało. Przypomnę rok 2022. Też mieliśmy skargi od słuchaczy, bo 11 listopada oczywiście święto, więc wiadomo, ekoporty zamknięte. To był akurat piątek. No i w sobotę wiele osób przyjechało z różnymi śmieciami, odpadami do ekoportów i niestety pocałowali klamki, czy właściwie można powiedzieć bramy tychże przybytków. A ja przypomnę, że jeżeli chodzi o śmiecenie w lesie czy w innych miejscach jest 154 artykuł kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do 1000 zł. I tak na marginesie tego tematu chciałem zapytać panią, jak państwo oceniacie, czy Polska jest krajem coraz czystszym, coraz mniej zaśmieconym?
Ciężkie pytanie tak naprawdę. Ja myślę sobie tak, że coraz większa jest świadomość Polaków w temacie właśnie odpadów. Rzeczywiście też są coraz wyższe konsekwencje też prawne, finansowe za zaśmiecanie i tak dalej. Natomiast myślę, że jeszcze cały czas mamy sporo do zrobienia. Potrzebujemy szybko wprowadzenia między innymi takich rozwiązań jak system kaucyjny. Potrzebujemy więcej PSOK-ów, czyli właśnie punktów selektywnych zbiórki odpadów w gminach, bo w innych miastach rzeczywiście jest ich stosunkowo mało. Przy takich PSOK-ach powinny być punkty naprawy rzeczy różnego rodzaju, więc tutaj myślę sobie, że jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, ale to wszyscy musimy razem i mieszkańcy, i urzędnicy, więc żeby to się rzeczywiście wydarzyło.
Pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
A dla naszych słuchaczy za przypomnienie. Ekoporty. Ekoport mamy przy ulicy Taczaka, mamy przy ulicy Harcerzy, przy ulicy Gdańskiej, przy Firlika, przy Górnej, przy Leszczynowej, przy Helskiej. I a propos tego przypomnienia, nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby część tych ekoportów była otwarta przed świętami, a część po świętach. I problem z głowy, ci, którzy się wahają, czy wywieźć śmieci do ekoportu, nie mieliby tych wahań, bo wiedzieliby, że te ekoporty są zawsze, z wyjątkiem dni świątecznych, samych w sobie czynne i już. 12.20 to jest czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy planowanej budowy osiedli na dwóch działkach w okolicach ulicy Neringa. Tam jest taki teren trochę łąkowy, trochę leśny, piękny teren spacerowy, no ale cóż, są to prywatne działki, no i gruchnęła wieść jakiś czas temu, że 800 drzew ma być do wycinki. Firma Norako ma tam stawiać osiedle, no ale rozmawialiśmy z przedstawicielem spółki Arachne, która jest spółką, córką tej spółki Norako, no i zapewnił nas, że na razie te drzewa są poewidencjonowane i że tyle pod topór nie przyjdzie, nie pójdzie. W jednym z facebookowych wpisów prezydent Szczecina stwierdził, że nie ma zgody na jakieś niekontrolowane wycinki, no ale w dłuższym wpisie pisał pan prezydent o tym, że skoro jest zgoda na budowę i wszystkie formalności będą zatwierdzone, no to drzewa niestety mogą pójść pod topór. W jakiej ilości to się okaże? W każdym razie okoliczni mieszkańcy i aktywiści protestują przeciwko tej inwestycji. No i a propos rozmów na ten temat, bo rozmawiali na naszej antenie zarówno radni, jak i jedna z mieszkanek tego osiedla, jak i właśnie przedstawiciel inwestora, jest telefon.
Dzień dobry. No, to jest bardzo piękna droga. Kiedyś wracałam z pracy, nie, pieszo, śliczna zieleń, sardy sobie przebiegają przed samochodem, niestety, działeczki, bardzo pięknie, jest ta śliczota, ale powiem tak, jestem za wycinką, że drzewa szkodzą ludziom na tysiące sposobów. Samochód jedzie, drzewo wyskakuje na jezdnię, samochód rozbity. Z drzew sypią się bez przerwy liście. Dzieci, przedszkolaki mówią, że od tego jest wiatr, bo drzewa machają gałęziami, dlatego ciągle w Szczecinie są jakieś huragany. Wyciąć wszystko, zrobić trawniczki, bloki posadzić, Biedronkę, Lidla, Netto, Rossmana, zabetonować, będzie gut. Skończy się wreszcie kryzys cieplarniany, bo już ziemia się ugotuje wtedy, więc już nie będzie męczenia się. Skończymy jak dinozaury. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy za tę ironiczną wypowiedź, ale drzewa bywają niebezpieczne, nie w tym miejscu, na którym ma powstać to osiedle akurat, mam nadzieję, że tam są zdrowe i porządne te drzewa, a drzewa były niebezpieczne, o tym wiemy, miniony weekend świąteczny, nie dla wszystkich był weekendem świątecznym, tragicznie skończyły się wichury na Podhalu, kilka osób zginęło, nie tylko na Podhalu, ale także w Rabce, bo Rabka to już nie Podhale. Więc trzeba bardzo uważać, kiedy wieją silne wiatry, nie przebywać pod drzewami, o tym musimy pamiętać. Generalnie sprawie będziemy się przyglądali, jak te działki w okolicach ulicy Neringa się mają, co tam się dzieje. Cały czas będziemy trzymali rękę na pulsie. A teraz wracamy do tematu z piątku. Nasz słuchacz z ulicy Barnima skarżył się na to, że ponosi wysokie koszty za taką ogólnie dostępną wspólną pralnię. Praktycznie w wysokim budynku, w bloku jest pralnia dla wszystkich, ale korzysta on i jeszcze jedni mieszkańcy. Ci jedni mieszkańcy mają z tej pralni rzekomo korzystać od rana do wieczora. Praktycznie non-stop piorą, no a opłaty obciążają i naszego dzwoniącego do nas słuchacza, jak i innych lokatorów i nie jest to sprawiedliwe. W tej sprawie rozmowa na antenie z zarządcą tego budynku, czyli Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście, przewidujemy na piątek, ale telefon z komentarzem już teraz.
Witam, czujny słuchacz, z miłą poradą, rozwiązaniem problemu, jak ja bym to zrobił. Wystarczy pójść do spółdzielni, poprosić o zgodę, żeby zrobić takie małe skrzyneczki. Każdy mieszkaniec ma taką swoją małą skrzyneczkę pancerną, z którą jak się przychodzi, otwiera, to tam wystaje gniazdko, z którego się pobiera energię do pralki. Tam licznik i każdy mieszkaniec ma wtedy swój licznik na kluczyk zamykany.
O, i to jest rozwiązanie. Zapytamy prezesa spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, co on na to, czy on na to jak na lato, cytując piosenkę. To jest czas reakcji, 12.25. Teraz wracamy do rolniczych blokad. Trochę spadła ich liczba podczas świąt, no ale teraz wszystko wraca do tej normy, o ile to normą można nazwać. Rolnicy protestują przeciwko zapisom Zielonego Ładu, z których Komisja Europejska zapowiedziała już się wycofywanie. No i protestują przeciwko wywozowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Tu też już są pewne regulacje przygotowane. I w tej sprawie dwa komentarze.
Witam wszystkich, tu Jerzy ze Szczecina. Mam taką prośbę do wszystkich malkontentów. Wspierajcie rolników. Oni walczą za nas wszystkich. Ten Zielony Ład odczujemy wszyscy, prędzej czy później. Więc wspierajcie rolników. Rolnicy, jesteśmy z wami. Dziękuję. Witam wszystkich, Janek ze Szczecina. Pewnie trudniej jest jeździć przez strajki rolników, ale apel taki do panów rolników. Nie poddajcie się. Wszystko, co robicie, robicie dla wszystkich. Pełne wsparcie macie od kierowców. Dziękuję. Pozdrawiam rolników.
Dziękujemy za te opinie. Pozdrawiamy. 12.26. Teraz czas zajrzeć, co tam u nas w skrzynce mailowej się dzieje, a dzieje się. Są nowe maile. Napisała do nas słuchaczka rozgoryczona. Chodzi o Pomorzany. Dlaczego teren należący do spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz przy ulicy Legnickiej 3 jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Nie da się tam przejechać z wózkiem. To jest skandal, żeby w 2024 roku budować schody, które są przeszkodą, a nie pomocą. Schody są absolutnie niedostosowane, a teren SM Kolejarz przy Legnickiej 3 jest nieprzejezdny. Jak mam dostać się na basen? Jak mam dostać się na rehabilitację? Pyta słuchaczka. Proszę o podanie i na imienia, nazwiska osoby odpowiedzialnej za taką decyzję. Co kierowało tą nieodpowiedzialną osobą? Proszę o surowe pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej za działanie przeciwko osobom niepełnosprawnym. Sprawdzimy. Zobaczymy, kto za to odpowiada. Będziemy rozmawiać z zarządem spółdzielni, no bo rzeczywiście mieszka tam nie jedna osoba niepełnosprawna w okolicach ulicy Legnickiej. No i ten dostęp do basenu, dostęp do wygodnego przejazdu powinien być priorytetem. Wydaje się, że w pierwszej połowie 2024 roku tak to powinno wyglądać. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. I teraz będziemy rozmawiać o wiaduktach, kolejowych. Ile to już lat trwa budowa wiaduktów kolejowych, modernizacja ich w Stargardzie? Chyba 4 lata, prawda? Bardzo długo, zamykane i otwierane ulice, problem z przejazdem przez Stargard, a tymczasem nasz stały słuchacz, pan Przemek, przysłał nam link, i to nie z Chin, gdzie już przyzwyczailiśmy się do tego, że mosty, wiadukty są budowane w dobę albo kilka dni, ale przysłał link do artykułu z Częstochowy. Otóż w Częstochowie zbudowali wiadukt kolejowy, uwaga, w 26 godzin. Liczył się czas i ważąca 2000 ton betonowa konstrukcja popychana hydraulicznymi siłownikami wjechała w przygotowany w nasypie otwór z prędkością 2,6 metra na godzinę. Wszystko trwało 26 godzin. No cóż, to nieznana u nas chyba technologia, ale teraz już będzie poznana i mam nadzieję, że będzie stosowana. W Częstochowie cała operacja związana z ekspresową budową wiaduktu wydarzyła się w ramach większej inwestycji. No i trzeba było uzyskać zgodę na zamknięcie czynnej linii kolejowej, bardzo obciążonej. 61, linia relacji Częstochowa-Kielce. Skoro tak obciążona linia, no to wiadukt musiał powstać bardzo szybko. Można można. Okazuje się, że jak się chce, to jest to możliwe. Nie wiem, czy mamy już gościa na naszej antenie. Jest gość, pan Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cieszymy się na to spotkanie. Rozmawiać będziemy o naszej polskiej kolei państwowej, więc nie wszystkie kamyczki, które tutaj pojawią się w tym ogródku, będą należały do pana, ale dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie, żeby porozmawiać o PKP Intercity w tym przypadku. Trzeba powiedzieć, że kolej cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Polski. W 2023 roku PKP Intercity przewiozły ponad 68 milionów pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki i nic nie pokazuje, żeby kolejne lata miały być gorsze. Wręcz przeciwnie, jeszcze domyślam się, że w kontekście protestów rolniczych te przewozy w ostatnich tygodniach czy miesiącach nawet rosną, ale porozmawiamy o czymś innym. Otóż brytyjscy dziennikarze z Daily Telegraph zrobili taki ranking przewozów kolejowych w różnych europejskich krajach i kolei w tych krajach. No i cóż wynika z tego właśnie rankingu? Wynika z tego rankingu ni w 5, ni w 9, że polska kolej została sklasyfikowana na 9 miejscu, na 15 przejrzanych przez tych dziennikarzy kolei. To w pana opinii wysokie miejsce, czy za niskie? Jeszcze moglibyśmy sporo poprawić.
Myślę, że trochę za niskie w kontekście polskiej kolei, biorąc pod uwagę, że jednym z kryteriów, które było brane pod uwagę przez brytyjskich dziennikarzy, były m.in. pejzaże za oknem. Oczywiście jako przewoźnik na te pejzaże wielkiego wpływu...
Nie macie państwo wpływu, tak. Mamy. Ja dodam, że Austria, Austria zdobyła pierwsze miejsce nie tylko za pejzaże, ale m.in. za to.
Zgadza się i tutaj akurat w tym przypadku w ogóle mnie to nie dziwi. Natomiast oczywiście jako polska kolej mamy jeszcze sporo do zrobienia. Natomiast jesteśmy w największym procesie inwestycyjnym w ogóle w historii polskiej kolei. I mówię tutaj zarówno o tych inwestycjach infrastrukturalnych, jak również naszych inwestycjach taborowych czy zaplecza techniczne, które przyczyniają się też do poprawy jakości świadczonych usług, to myślę, że też z biegiem najbliższych lat powinno wpłynąć na lepszy odbiór polskiej kolei w Europie. Mówimy tutaj o zakupach nowych pojazdów, mówimy tutaj o modernizacji już posiadanych pojazdów, ale mówimy również o większych prędkościach podróżowania, ponieważ pojawia się w tym zestawieniu również informacja o tym, że polska kolej nie rozpędza się wystarczająco, to znaczy nasze pociągi podróżują maksymalnie z prędkością 200 km na godzinę i nie więcej. Oczywiście to jest prawda, natomiast lada moment mamy nadzieję się rozpędzić do 250 km na godzinę i wydarzy się to na centralnej magistrali kolejowej, czyli tej linii łączącej stolica naszego kraju z Krakowem, a pojazdy, które tę prędkość osiągać mogą, już w swojej flocie mamy. Kupujemy coraz więcej też pojazdów, które mogą rozwijać prędkości od 160 do 250 km na godzinę, więc myślę, że te inwestycje z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego odbioru właśnie polskiej kolei, jak również jakości świadczonych usług.
No i ja tutaj muszę spojrzeć na nasze szczecińskie podwórko. My w Szczecinie bolejemy, że do nas nie dojeżdża Pendolino. Niestety te modernizacje linii Warszawa-Poznań czy Poznań-Szczecin nie doprowadzą do tego, że będzie Pendolino się poruszało po torach do Szczecina. Średnia prędkość Pendolino to jest 150-160, a na niektórych odcinkach maksymalna 200-210. Niestety te linie kolejowe, które mamy zbudowane do Szczecina, szczególnie od Poznania, nie pozwalają poruszać się z takimi prędkościami, więc my musimy obejść się smakiem. No ale miejmy nadzieję, panie rzeczniku, że przynajmniej skróci się czas coraz bardziej, jest on już lepszy z Warszawy do Szczecina niż kiedy były te modernizacje, prawda?
Tak, oczywiście te prace jeszcze trwają po stronie zarządcy infrastruktury i w momencie, kiedy dojdzie do zakończenia prac na pełnym odcinku, mówię tutaj na pełnym odcinku od Warszawy do Szczecina, to ten czas jeszcze bardziej się skróci. Natomiast trzeba też pamiętać, że samo Pendolino nie jest pewnym wyznacznikiem komfortu, ponieważ nowe kupowane przez nas pojazdy, czy te, które modernizujemy, w zasadzie w odbiorze społecznym, mówię o tych zmodernizowanych, są odbierane jako nowe pojazdy, bo rzeczywiście taki wagon, który podlega modernizacji, jest w 95% nowy. Niewiele zostaje z starego pojazdu. W zasadzie zostaje nam tylko buda takiego wagonu, zaś całe wyposażenie wewnątrz jest nowe i rzeczywiście te zmiany są widoczne. Prędkości, które osiągamy, oczywiście będą wyższe, ale za tymi prędkościami pójdą również skrócenia czasów przejazdu. Natomiast też kolej buduje taką swoją przewagę nad innymi środkami transportu, ofertą przewozową rozumianą jako rozkład jazdy. I tych połączeń też jest coraz więcej, ponieważ my jeszcze w roku 2015-2016 tych połączeń w ciągu doby średnio uruchomialiśmy około 300. Obecnie tych połączeń w ciągu doby jest około 420, czyli ta siatka połączeń również się u nas zagęszcza, a docelowo w perspektywie najbliższych 5 czy 6 lat ta liczba się podwoi, czyli będziemy uruchamiać około 800 pociągów w ciągu doby, co też będzie z pewnością sprzyjało temu, żeby jednak pozostawiać swoje samochody na podjazdach bądź w garażach, a wybierać mimo wszystko kolej, ponieważ kolej, choćby ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych, co też jest istotnym aspektem pod względem podejmowania decyzji, no ma tutaj ogromną przewagę nad samolotami czy nad środkami transportu drogowego i tutaj raczej nie zapowiada się, by ta przewaga była jakkolwiek zagrożona, choćby nawet ze względu na rosnącą elektromobilność w zakresie nawet samochodów elektrycznych. Pociągi są elektryczne, więc to po pierwsze. To po drugie, my możemy jeździć legalnie z prędkością od 160 km na godzinę i nikt absolutnie za to mandatów nie dostaje. Możemy jeździć z prędkością nawet 200 km na godzinę i również robimy to w sposób legalny, więc rzeczywiście kolej ma wiele przewag nad innymi środkami transportu zbiorowego, ale również tego indywidualnego, co z pewnością też jest jednym z elementów decyzyjnych, czego dowodem są te wyniki przewozowe, ponieważ pan redaktor wspomniał, że zeszły rok to 68 milionów pasażerów, ale już pierwszy kwartał tego roku to 16,5 miliona pasażerów, czyli już na przestrzeni 3 pierwszych miesięcy tego roku widzimy wzrost w stosunku do roku minionego, co raczej pozwala nam przypuszczać, że rok 2024 zakończy się wynikiem od 75 do 77 milionów osób, które wybiorą nasze usługi.
Co się nie podobało brytyjskim dziennikarzom, oprócz, że widoki dosyć nudne, ale to nie nasza wina, ani tym bardziej kolejarzy, chociaż to zależy od regionu Polski, no ale rzeczywiście z Austrią nie mamy czy z Czechami co konkurować. Austria wygrała oczywiście nie tylko w tym zestawieniu europejskich kolei widokami, ale została pochwalona za punktualność, ładne i dobrze utrzymane dworce. No właśnie, dworce to nie pana gestia, ale trzeba o tym powiedzieć, że dziennikarze brytyjskiego Daily Telegraph boleli nad wyglądem tych dworców. Wiele jest opuszczonych, zaniedbanych albo zmodernizowanych w latach 90. No, są podejmowane pewne próby. My mamy tutaj w Dąbiu teraz modernizowany i odnawiany dworzec i okolice dworca, więc to się też dzieje, ale dziennikarze wskazywali na system zakupu biletów, że nie mogli się przełączyć na wersję angielską systemu zakupu biletów przez internet. Czy pan to potwierdza, że są jakieś problemy z tym systemem?
Nie, absolutnie nie potwierdzam. Wersja angielska naszej strony internetowej funkcjonuje z powodzeniem. Podobnie z powodzeniem funkcjonuje nasza aplikacja mobilna w wersji anglojęzycznej. fizycznej. I ten cały proces zakupowy możemy przejść w języku angielskim, więc trudno tu powiedzieć, jakie problemy dziennikarze napotkali podczas próby zakupu biletu. Natomiast my nie notujemy tutaj żadnych utrudnień związanych z funkcjonowaniem anglojęzycznej wersji naszej strony czy aplikacji mobilnej, czyli tych kanałów własnych, które oferujemy naszym pasażerom, więc trudno tak naprawdę tutaj dywagować nad tym, co się nie udało w tym procesie zakupowym. Niemniej z naszej strony ten proces działa włącznie z graficznym wyborem miejsc.
No i pan już nieco powiedział o tej modernizacji taboru i torów, bo tutaj dziennikarz Daily Telegraph mówi, że po polskich torach jeżdżą praktycznie wyłącznie dość powolne pociągi ekspresowe, ani jednego pociągu dużych prędkości, czyli jeżdżącego z prędkością powyżej 250 km na godzinę. Co ciekawe, do mocnych stron redakcja Daily Telegraph zaliczyła punktualność polskich pociągów oraz niezłą gęstość sieci kolejowej. O tym też pan mówił. A jak waszych badań ta punktualność jest coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie, bo rzeczywiście poprawiło się w porównaniu z tymi legendarnymi opóźnieniami.
Tak, znaczy punktualność nasza się poprawia, choćby nawet ostatni miesiąc pełny, który już mamy dane, czyli miesiąc luty, to jest punktualność na poziomie 83%. To jest oczywiście dalej punkt do dalszej pracy nad tym, żeby nasze pociągi były coraz bardziej punktualne. Natomiast rzeczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że ponad 60% przypadków opóźnień, z którymi mamy do czynienia, to są przypadki, na które jako przewoźnik nie mamy wpływu. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju zdarzeniach na sieci kolejowej, związanych czy to z przejazdami kolejowo-drogowymi, czy to związanymi z warunkami atmosferycznymi, ale mówimy tutaj również o przyczynach choćby związanych na przykład z działalnością innych przewoźników. Na przykład w przypadku połączeń międzynarodowych ma to ogromne znaczenie. Jeśli pociąg z zagranicy przyjeżdża do nas opóźniony, no to to opóźnienie jest również już na po stronie polskiej odnotowywane po stronie PKP Intercity. Natomiast to, co sprzyja poprawie punktualności, to, co sprzyjać będzie na pewno, to jedna ze zmian, która już się wydarzyła, to jest zmiana prawna, która funkcjonuje od grudnia, a dająca możliwość przewoźnikom kolejowym prowadzenia pociągów przez maszynistów w obsadzie jednoosobowej przy prędkości 160 km na godzinę. Do grudnia wyglądało to w ten sposób, że chcąc osiągnąć prędkość 160 km na godzinę, w kabinie maszynisty powinno znajdować się dwóch maszynistów, co w sytuacjach losowych związanych z nieobecnością bądź zwolnieniami chorobowymi maszynistów no powodowało wydłużenie czasu jazdy, jeśli taki drugi maszynista nie mógł być zapewniony. Drugi element, który z pewnością sprzyja poprawie punktualności, to jest element związany z modernizacją floty pojazdów. Im nowsze pojazdy, tym mniej awaryjne, tym mniej usterek. A im mniej usterek, tym mniej właśnie zdarzeń na sieci kolejowej związanych czy to z koniecznością wymiany lokomotywy, czy z koniecznością wymiany wagonu, który takiej usterki mógłby doznać podczas przejazdu na trasie rozkładowej. Więc to są te elementy, które znacząco wpływają na już na poprawę punktualności, a w kolejnych latach będzie to jeszcze bardziej widoczne, a nawet w kolejnych miesiącach będzie to jeszcze bardziej widoczne. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o poprawie wyników punktualności w sytuacji, w której jest prowadzony bardzo intensywny program modernizacji polskiej sieci kolejowej. Polska jest takim placem budowy kolejową, na którym pociągi rozkładowo kursują, a z kolei te prace oczywiście też mają wpływ na ruch naszych pociągów. Tutaj raczej spodziewałbym się w odróżnieniu na przykład od naszych zachodnich sąsiadów tego, że ta punktualność będzie lepsza.
Chcę pana zapytać o opinię o to dziewiąte miejsce w tym rankingu, bo za nami uplasowały się za dziewiątym miejscem w tym 15-składnikowym rankingu kolei w Europie Węgry, Szwecja, o dziwo, Hiszpania, Norwegia, Bułgaria i Grecja. Zastanawia tutaj szczególnie Szwecji obecność, kraj, któremu można powiedzieć, jeżeli chodzi o kształtowanie w większości powierzchni kolej jak najbardziej, i wydaje się, że szwedzka kolej, no to też taki synonim takiej skandynawskiej punktualności i dokładności, a tu tymczasem Szwecja jest za nami.
Szwecja jest za nami, być może to kwestia samej zagęszczenia siatki połączeń, być może to kwestia też modelu sprzedaży biletów. Trzeba pamiętać, że Szwecja jest krajem, w którym 95% bodaj biletów jest sprzedawanych elektronicznie. Nie mamy tam do czynienia z czymś, co jest na początku dzienny w Polsce, to znaczy, że na dworcach mamy kasy biletowe, każdy może przyjść i kupić taki bilet. Tam głównie stawia się na sprzedaż zdalną, elektroniczną, online, więc jakby społeczeństwo niejako musi się do tego dostosować, ponieważ taka jest też strategia szwedzkich kolei. To jest być może wynik zmian, jakie dokonują się w ogóle globalnie na świecie i tej próby cyfryzacji wszelkiego rodzaju usług. Natomiast niejednokrotnie na przykładzie nawet Polski te kasy biletowe na przykład no nie stanowią tylko punktu sprzedaży biletów, ale jednocześnie są takim punktem informacyjnym dla pasażerów, gdzie rzeczywiście tej informacji możemy się spodziewać, będąc już na dworcu kolejowym. To jakby kwestie związane z tą kategoryzacją czy tym stworzeniem rankingu są dość trudne też do wytłumaczenia, ponieważ tak naprawdę nie znamy dokładnie tych kryteriów oceny. One są bardzo ogólnie sformułowane właśnie na zasadzie czy to prędkości, czy to punktualności, czy to krajobrazów, czy to ceny biletów, z którymi pasażerowie się spotykają, chcąc zakupić taki bilet, natomiast też nie znamy wyników, tak? Nie wiemy, jakie ceny biletów były brane pod uwagę, nie wiemy,
no właśnie,
jakie czasy przejazdu, jakie punktualności.
Wejdę w słowo, bo właśnie w tym artykule dotyczącym oceny tych kolei w 15 krajach Unii Europejskiej do słabych stron polskiej kolei zaliczono stosunkowo wysokie ceny biletów, ale w zeszłym roku było takie zestawienie robione przez Eurostat chyba. Tak, Euronews, przepraszam. Zbadał ceny biletów kupowanych w dniu wyjazdu na połączenia ze stolicy danego kraju do stacji oddalonych o około 80 km. I tutaj bezkonkurencyjnie drogie wyszło, że są koleje Wielkiej Brytanii, potem są norweskie koleje, potem mamy austriackie, francuskie i holenderskie, a wyszło, że Polska ma, jeżeli chodzi o takie połączenie do 80 km od Warszawy, tu akurat do Małkini wybrano, bardzo niewiele, bo to tam kosztował bilet 25 zł. No to właśnie zależy, tak, które pociągi bierzemy pod uwagę, bo Pendolino tanie nie jest.
Oczywiście, że tak. Zależy, które pociągi bierzemy pod uwagę. Zależy też, w jakiej taryfie kupujemy dany bilet, bo wystarczy choćby nawet kwestia skorzystania z oferty, z której może skorzystać każdy. Na przykład oferta tak z bliskimi, ona obowiązuje w najpopularniejszych naszych połączeniach ekonomicznych, czyli TLK i Intercity. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest to, że się podróżuje w co najmniej 2 osoby. Maksymalnie 6 osób, a bilet obecnie zakupić trzeba najpóźniej na 3 dni przed podróżą. Spełniając tylko te 2 kryteria, osiągamy już 30% upust od ceny bazowej biletu, więc sposobów na odmierzanie cen biletów jest sporo. Natomiast nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, oczywiście Wielka Brytania może wypadać tutaj też niekorzystnie w tym rankingu, choćby z tego względu, że sam rynek przewozów kolejowych jest tam bardzo mocno podzielony. Znaczy, gro przewozów jednak ma charakter prywatny, a w tym rankingu na przykład w ogóle nie byli brani pod uwagę przewoźnicy prywatni. czyli mówimy tutaj tylko o przewoźnikach publicznych, którzy świadczą te usługi, więc troszkę taki paradoks tutaj nastąpił. Natomiast to też jest naturalna konsekwencja wynikająca z pewnych uwarunkowań europejskich i prawa Unii Europejskiej, z którym też Polska, w którym też Polska będzie brała udział, czyli mówimy tutaj o liberalizacji rynku przewozów kolejowych, która wynika z czwartego pakietu kolejowego. Ten proces liberalizacji rynków kolejowych będzie widoczny najpełniej po roku 2030.
No i czekamy na to. Zobaczymy, co się wydarzy, bo musimy już kończyć. Panie rzeczniku, czyli jest coś do poprawy, ale generalnie coraz więcej pasażerów, coraz większy komfort, a na komentarze słuchaczy czekamy. Bardzo dziękuję. Pan Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Teraz będzie ostrzeżenie szczególnie dla osób starszych, które muszą zażywać dużo leków. I to od Państwa, osób starszych, uwagi i rozwagi, a nie tylko od lekarza i nie tylko od farmaceuty zależy, żeby te leki brać bezpiecznie, bo jeżeli bierzemy dużo leków, to te leki wchodzą w sobą, nawet jeżeli bierzemy mało, ale dużo, to tym bardziej, w różnego rodzaju interakcje niepożądane. I tak, Światowa Organizacja Zdrowia definiuje polifarmakoterapię jako równoczesne przyjmowanie co najmniej 5 leków. Stwierdzenie to uzasadniają obserwacje wskazujące, że ryzyko działań niepożądanych związanych z zażywaniem 2 leków zwiększa ryzyko niechcianych interakcji o 6%, ale 5 leków już o 50%, 8 i więcej leków, jeżeli zażywamy, a tak jest w przypadku seniora, to jest 100% pewność niepożądanych interakcji między tymi lekami. Dlatego starajmy się wymagać od lekarzy, żeby właśnie tych interakcji nie było. Przy naszym telefonie gość, pan Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, szanowni państwo.
Wyjaśnijmy, czym jest polipragmazja?
Polipragmazja, czyli tak inaczej mówiąc wielolekowość, jest to po prostu przyjmowanie wielu leków, co powoduje, zresztą jak pan przytoczył, konflikty i różne interakcje między nimi. Polipragmazja często wynika z tego, że jesteśmy u kilku lekarzy, którzy nie wiedzą, co przepisał jeden i często się coś powiela albo może być taka sytuacja, że jeden lek wyklucza drugi bądź powoduje działanie niepożądane. Aczkolwiek to jest też nawet trochę szersze pojęcie, bo to nie chodzi tylko o leki między lekami, ale też jest uważane, że też z jedzeniem, pory, tego jest naprawdę dużo więcej.
Często bierzemy zioła różne, do tego jakieś suplementy diety.
Dokładnie tak. To wszystko może powodować interakcje między lekami. Ja może tam taki najprostszy przykład dam. Byłem kiedyś taki, może nawet niestety, czasami leki są też na stacjach benzynowych, czego jestem przeciwnikiem, ale stałem w kolejce, byłem świadkiem sytuacji, kiedy klient przede mną brał leki, bo coś tam miał na żołądek, wziął leki, które powodują zwiększenie kwasów żołądkowych oraz chciał wziąć sobie jeszcze drugi, żeby się poprawić, który zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. Więc że osoba niestety nie była w aptece, to nie była w stanie ktoś jej poinformować, że niestety to jest interakcja, czyli leki sobie nie zadziałają. Mogę dać jeszcze inny przykład takiej interakcji, który często się zdarza, że pacjenci biorą leki na kaszel i biorą sobie lek wykrztuśny w jednej aptece, a wykupią sobie powiedzmy gdzie indziej lek przeciwkaszlowy. Jeden lek powoduje, że rozrzedza nam tu wydzielinę, chcemy to wykrztusić, a drugi lek zhamuje nam odruch kaszlu i to wszystko zostaje w płucach i prawie, że się topimy. A to jest naprawdę takim dużym, dużym, bardzo uproszczonym skrócie.
A ja taki poważniejszy przykład. U wysokiego odsetka chorych na cukrzycę typu drugiego współistnieje wymagające leczenia nadciśnienie tętnicze. To bardzo częste. Wiadomo, że niektóre leki hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie, mogą zwiększyć stężenie glukozy we krwi i tym samym zakłócić kontrolę poziomu cukru u chorych na cukrzycę. Dlatego, panie prezesie, jest tak ważne, żebyśmy lekarzowi mówili, jakie leki bierzemy, na co te leki bierzemy, jeżeli lekarz tego nie wie, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy.
Dokładnie. Zwłaszcza, że jak powiedziałem wcześniej, lekarze często nie wiedzą, co przepisał inny lekarz. Lekarz rodzinny nie zawsze będzie wiedział, co wypisał lekarz specjalista. Może być, receptę od kardiologa, może być recepta od diabetologa i oni niestety nie ma takiego systemu. Są mniej więcej takie prace, jest taka wizja, żeby to w przeszłości kiedyś było, ale na dzień dzisiejszy jest taki problem, że kwestie danych osobowych, przekazywania danych jeszcze to troszeczkę czasu musi minąć. Jeżeli pacjent nie powie, co jeszcze bierze, to lekarz często może dać lek, który będzie wpływał na inny lek. I tak jak właśnie na pana przykładzie. Tak więc bardzo ważne też, chcę to podkreślić, jest też praca farmaceuty w aptece.
Właśnie, czy farmaceuta ma prawo, jeżeli wydaje leki pacjentowi, zwrócić uwagę, że te leki mogą wejść w niekorzystne interakcje?
Nawet ma obowiązek. Znaczy robi to często, już widzi po prostu wydając, to często sam to zgłasza. Samemu mi też się zdarzało, że ja widziałem recepty i mówię, proszę pani, ten lek, powiedzmy numer jeden i lek numer dwa, to są te same leki o różnych nazwach. Wystawili je dwoje różnych lekarzy, bo pacjent skarżył się powiedzmy na jakiś rodzaj bólu i wydali ten sam lek, tylko że pod innymi nazwami. Pacjent bierze go podwójnie, czyli bierze dawkę już, że tak powiem, przekroczoną. I rolą farmaceuty jest to, żeby taką interakcję w momencie wydawania, realizacji recepty pacjenta zauważyć i pacjenta poinformować. Czasami też wymaga to skonsultowania się z lekarzem. I tu też wchodzimy w sumie w taką jeszcze szersze pole, ponieważ wchodzi w Polsce powoli opieka farmaceutyczna. Czyli to jest taki właśnie trójkąt. Pacjent, farmaceuta, lekarz, gdzie przepływ jest danych, informacji, rozmawia się z takim pacjentem, stara się też tą terapię jakoś ukierunkować razem z lekarzem, ale to mówię, to jeszcze dopiero wszystko wchodzi. Oraz jeszcze jest druga sprawa, przeglądy lekowe. To jest wtedy, kiedy pacjent umawia się z farmaceutą, on przychodzi do apteki i następuje, że tak mówiąc kolokwialnie, wyciąga wszystkie leki, mówi, biorę to, to, to i farmaceuta może w tym momencie wykryć daną interakcję bądź jakoś to odpowiednio.
To rozłożyć. Dopiero będzie, czy już jest, bo musimy kończyć powoli?
Powiedzmy, że wchodzi. Tak, jesteśmy, że tak powiem, już po części już jest, ale to jeszcze wymaga wielu dociągnięć, bo to też kwestia jest usługi farmaceutycznej, ponieważ na razie jeszcze to nie jest tak w 100% sprawnie działający system.
I pan prezes Michał Kasiak, Zachodniopomorska Rada Aptekarska. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
Dziękujemy
bardzo. Pamiętajmy, stosujmy tylko te leki, które przepisał lekarz. Czytajmy ulotki, przyjmujmy leki w dawce przepisanej przez lekarza, konsultujmy każdą wątpliwość, policzmy, ile dziennie tabletek przyjmujemy, informujemy swego lekarza o lekach przepisanych przez innych specjalistów. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Dziękujemy. Do usłyszenia.